Paweł Żuchowski, witam serdecznie, a razem ze mną prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Witam, panie prezydencie.
Witam pana redaktora, witam naszych widzów i słuchaczy.
Panie prezydencie, dzisiaj w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przewodził pan debacie o prawie międzynarodowym. Poruszył pan dwie ważne kwestie, o których także mówi się sporo w kraju. Pierwsza to reparacje wojenne, mówił pan o odszkodowaniach, ale też i o katastrofie smoleńskiej. Czy to oznacza, że chciałby pan zwrócić uwagę na to, że powinno zostać przeprowadzone międzynarodowe śledztwo, bo o takim śledztwie mówi się od dawna, ale do takiego śledztwa na dobrą sprawę nigdy międzynarodowego nie doszło?
Mówiłem przede wszystkim o tym, że prawo międzynarodowe powinno być przestrzegane i z tego punktu widzenia w ogóle przestrzeganie prawa w relacjach międzynarodowych ma istotne znaczenie. Ja jestem przekonany, że w tej sprawie właśnie dochodzi do naruszenia prawa, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tragedii smoleńskiej. Pamiętajmy o tym, że zarówno wrak, jak i czarne skrzynki są polską własnością. A są cały czas przetrzymywane przez Rosję, tak? Więc choćby w tym punkcie mamy problem w relacji międzynarodowej i w związku z tym, co zresztą wcześniej zapowiadałem, poruszam to na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby uzmysłowić tutaj reprezentantom i przywódcom państw, którzy są obecni w tym gremium i w ogóle w ONZ-cie, Że ten problem jest i on jest problemem realnym, tak? W relacjach pomiędzy Polską a Rosją. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa międzynarodowego, to nie jest to jedyne zastrzeżenie, jakie wobec Rosji jest podnoszone, bo nie tylko ja, ale także pani minister z Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie akcentowała problem wojny na Ukrainie, problem okupacji Krymu i obecności wspieranych przez Rosję bez separatystów na terenie Donbasu, Ługańska, więc to są problemy, o których my chcemy mówić. No a kwestia reparacji wojennych no jest prosta. Jeżeli ktoś wywołał wojnę, jeżeli ktoś na kogoś napadł, jeżeli ktoś zabił wielu obywateli i zrujnował kraj i okradł, no to powinien za to zapłacić. No to jest proste.
Panie prezydencie, ale mówił pan o prawie międzynarodowym, o tym, że prawo powinno międzynarodowe służyć, ale też niektóre kraje próbują tworzyć własne prawa, które miałyby wybiegać trochę poza terytorium danego kraju. Mówię tutaj o ustawie 447, szeroko komentowanej, ale także o polskiej ustawie o IPN.
Przede wszystkim ja uważam, że czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Tak, sprawę ja przekazałem do Trybunału Konstytucyjnego, skierowałem tą ustawę do zbadania z całym szeregiem zarzutów, jakie wobec niej podniosłem. To jest jeden z problemów, czy w ogóle można jej przepisy interpretować w ten sposób, że będzie ona działała także poza granicami. Tak? Ja osobiście mam bardzo poważne wątpliwości, uważam, że nie. Natomiast mówię, Trybunał Konstytucyjny się w tej kwestii wypowie, ja spokojnie czekam na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Cierpliwie, ale niecierpliwie się pan już troszeczkę, bo to trochę trwa.
No, sprawa wymaga po pierwsze wnikliwej analizy, po drugie Trybunał Konstytucyjny jest takim podmiotem, który z reguły jednak potrzebuje co najmniej kilku miesięcy na to, żeby się przygotować do tego, do rozpatrzenia sprawy. I powiem tak, że ten czas, który minął od skierowania przeze mnie ustawy do Trybunału do dziś, no, nie jest według mnie czasem jakimś przesadnie długim.
A ustawa 447 amerykańska martwi pana, czy nie?
Nie martwi mnie szczególnie, dlatego że pytanie, jakie w ogóle będą możliwości egzekwowania tego, a poza tym ja osobiście uważam, że problem mienia, o którym tutaj mówimy, tak, to jest przede wszystkim kwestia polskich obywateli. Pamiętajmy o tym, że to było mienie polskich obywateli, którzy tak jak wszyscy inni obywatele podlegają przepisom polskiego prawa i obowiązującym u nas regułom. No nie można ustanowić wyjątkowo prawa dla jakiejś grupy obywateli ze względu na to, na przynależność narodową. Tak? No, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji.
Panie prezydencie, jest pan w kontakcie z prezydentem Donaldem Trumpem?
W jakim sensie pan pyta?
No, piszecie do siebie panowie, rozmawiacie przez telefon?
Tak, ostatnio dostałem pismo od pana prezydenta dotyczące naszej współpracy w Trójmorzu, dlatego że zwracałem się do pana prezydenta Donalda Trumpa oczywiście o to, żeby w miarę możliwości wziął udział osobiście w posiedzeniu Trójmorza, no ale w szczycie Trójmorza, który będziemy mieli w tym roku, no ale no, nie zdziwiło mnie to, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie może drugi raz z rzędu ze względu na swoje obowiązki przyjechać, no, ale chciałbym, żeby pan prezydent zapewnił jakiegoś wysokiego swojego przedstawiciela, który wziąłby udział w tym gremium, ważnym także dla interesów Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone chcą robić interesy z naszą częścią Europy. Ja uważam, że to jest szansa gospodarcza dla nas wszystkich, że jest to element budowania więzi euroatlantyckich i będę się cieszył, jeżeli wysoki przedstawiciel pana prezydenta będzie z nami obecny na obradach.
A jest problem z umówieniem pana spotkania w Białym Domu, czy nie? Bo jak pan się pewnie domyśla, może miał pan czas pośledzić troszeczkę informacje, które pojawiają się od wczoraj. No, pan jest tutaj, prezydent Trump przyjmuje prezydenta Uzbekistanu, pan leci do Chicago. Niektórzy uważają, że ta wizyta ma bardzo niski szczebel, że najwyższym urzędnikiem, z którym pan się spotyka, to jest gubernator stanu Illinois.
Ale ja tutaj przede wszystkim przyjechałem zrealizować dwa elementy. Po pierwsze, przyjechałem na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie jako pierwsza głowa polskiego państwa w historii prowadzę dzisiaj obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie te obrady są realizowane na temat, który myśmy wprowadzili do agendy światowej, czyli to, o czym mówiłem 3 lata temu tutaj w czasie wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, pokój przez prawo, czyli znaczenie prawa międzynarodowego dla pokoju i bezpieczeństwa. Dzisiaj dokładnie taki jest temat debaty i wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych plus około w sumie 80 mówców będzie się na ten temat wypowiadało, więc to jest dla nas dzisiaj jako Polski niezwykle ważny moment naszego istnienia w ważnej międzynarodowej sprawie, której my jesteśmy inicjatorem, więc to jest pierwsza sprawa i to jest jakby najważniejszy z punktu widzenia relacji międzynarodowych punkt mojej wizyty tutaj w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych. To jest pierwsza sprawa. Natomiast drugim elementem są odwiedziny u moich rodaków w Chicago, którym obiecałem przyjazd już 3 lata temu i którzy za każdym razem, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, pytają mnie, kiedy pan przyjedzie do Chicago. Powiedziałem, przyjadę do was na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy mieli spotkanie w tej sprawie i podkreślimy nasze znaczenie i dla świata, i wasze znaczenie jako obywateli dla Stanów Zjednoczonych. To są dwa najważniejsze punkty mojej obecności tym razem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z panem prezydentem Donaldem Trumpem, to mam nadzieję, że w tym roku jeszcze do niego dojdzie.
No, pan prezydent Donald Trump przyjął przedstawicieli państw bałtyckich z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Zatem pytanie, czy przyjmie polskiego prezydenta z takiej samej okazji?
Zakładam, że tak, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy związani nie tylko więziami politycznymi, ale jesteśmy związani także poważnymi bardzo więziami gospodarczymi, związanymi z bezpieczeństwem. Dzisiaj w Polsce są obecni amerykańscy żołnierze dzięki postanowieniom szczytu NATO, który miał miejsce w Warszawie. Jesteśmy wiarygodnym partnerem Stanów Zjednoczonych i ta współpraca między nami układa się dobrze.
A Stephen Fulop, burmistrz Jersey City, na długo zapamięta spotkanie z panem? Dał mu pan wczoraj odczuć wyraźnie chłód. Niektórzy mówią, że spotkanie miało nie tylko z powodu pogody bardzo chłodny charakter.
Wie pan, no, ja przede wszystkim pojechałem tam do Jersey City po to, żeby oddać hołd Polakom pomordowanym w Katyniu i wesprzeć bardzo jednoznacznie jako głowa polskiego państwa zarówno polskie służby dyplomatyczne, czyli pana ambasadora i jego współpracowników, jak i przedstawicieli Polonii i w sprawie obrony tego monumentu upamiętniającego polskich oficerów pomordowanych w Katyniu. Monumentu, który stoi dzisiaj w ładnym miejscu i który pan burmistrz Fulop i władze Jersey City no, chciały de facto zlikwidować, bo od tego się zaczęło.
Taka była pierwsza myśl, no, więc albo wrzucić go gdzieś do magazynu.
Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej obrony. Wygląda na to, że ta obrona jest skuteczna, bo nawet jeżeli będzie rzeczywiście taka konieczność, żeby zmienić lokalizację tego monumentu, to zakładam, że będzie ona równie eksponowana co obecna i z równie pięknym widokiem na Manhattan, co obecna lokalizacja. No, takie sytuacje, powiedzmy, mogą się zdarzyć, tak, że dana działka jest wykorzystywana przez miasto w celach inwestycyjnych. Natomiast nie mam wątpliwości, że także dla obywateli Stanów Zjednoczonych i dla samych Stanów Zjednoczonych jest niezwykle istotną kwestią, szacunek dla bohaterów, szacunek dla poległych w obronie ojczyzny. Ja wiem o tym, że to jest ważne tutaj w Ameryce i chciałem jako prezydent Rzeczypospolitej pokazać, że to jest także ważne dla nas i że chciałbym, żeby Amerykanie to uszanowali i mam nadzieję, że to zostanie uszanowane. Natomiast to, że pan burmistrz Fulop przyjechał na miejsce wtedy, kiedy ja miałem się tam zjawić, no jest gospodarzem miasta, przyjechał prezydent Polski. No w Polsce też jest tak, że jak przyjeżdżam jako prezydent z wizytą do jakiegoś miasta, to z reguły prezydent czy burmistrz przychodzi na spotkanie, więc ta obecność mnie nie zdziwiła. Natomiast no nie ukrywam, że powiedziałem panu burmistrzowi, że no jest moim życzeniem jako polskiego prezydenta, żeby pomnik był uszanowany, żeby jeżeli już musi zostać przeniesiony, choć osobiście uważam, że nie powinien być przenoszony, ale jeżeli już musi zostać przeniesiony, to żeby został przeniesiony bezpośrednio na miejsce, w którym ma stać w przyszłości, bez przetrzymywania go w jakimś magazynie, demontowania go i tak dalej, bo tego wszyscy się tutaj obawiają, że jak pomnik znajdzie się w jakimś magazynie, to będzie przetrzymywany gdzieś bez dostępu, a to byłoby niegodne. I uważam, że jako prezydent Polski, moim obowiązkiem było przyjechać i bronić tego monumentu, który jest monumentem pamięci o polskich oficerach pomordowanych w Katyniu. Jestem najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych i dbałość o pamięć o oficerach jest moim obowiązkiem.
Czyli pan uważa, że ten pomnik powinien zostać w tym miejscu?
Ja uważam oczywiście, że najlepiej byłoby, gdyby mógł zostać w tym miejscu, w którym jest, ale powtarzam, jeżeli okaże się, że musi zostać przeniesiony, to bardzo proszę, żeby został przeniesiony bezpośrednio i w równie godne, eksponowane miejsce, co to miejsce.
Pan wręczył panu Fulopowi książkę o Katyniu. Miejmy nadzieję, że
tak, przeczytałem. Tak, książkę po angielsku o zbrodni katyńskiej.
Czyli nie będzie miał problemu z przeczytaniem.
Natomiast mam nadzieję,
on zrewanżował się też prezentem, wręczył panu miniaturę pomnika katyńskiego. Jak pan to odebrał? Bo on kiedyś urząd w zasadzie burmistrza Jersey City otrzymał od twórcy tego pomnika taką statuetkę. On de facto oddał go Polsce. Czyli wpisuje się to trochę w tę linię, że tak, pomnik zabierajcie albo przesuwamy. Oddaję też panu replikę.
Nie chcę tego w ten sposób interpretować, tym bardziej, że autor pomnika i autor także tej statuetki był obecny w tamtym momencie, był przy mnie, pan Pityński, zresztą kawaler Orderu Orła Białego i nie wyrażał żadnych negatywnych odczuć w związku z tą sytuacją, w związku z czym ja tutaj nie czyniłbym z tego problemu.
Dojdzie do spotkania Kim Jong-una z Donaldem Trumpem, czy nie? Bo ostatnie informacje są takie, że panowie zaczynają troszeczkę się oddalać. Choć wydawało się, że dojdzie do spotkania i dojdzie do rozmowy w Singapurze.
Mi się wydaje, że byłoby dobrze, gdyby panowie się spotkali, bo to dla mnie byłby element budowania takiej przestrzeni światowego pokoju. My jesteśmy od 60 lat obecni jako Polska na Półwyspie Koreańskim. Są tam nasi żołnierze, mamy tam misję swoją wojskową, która notabene chciałbym, żeby została wzmocniona teraz w okresie, w którym jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I sprawa pokoju na Półwyspie Koreańskim jest dla nas niezwykle istotna, a biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie nuklearne, no to jest to także kwestia światowego pokoju, więc jeżeli uda się poprawić tą relację i w związku z tym wzmocnić bezpieczeństwo zarówno na Półwyspie Koreańskim, jak i bezpieczeństwo światowe, to oczywiście, żebym był zadowolony, gdyby takie spotkanie doszło do skutku.
Panie prezydencie, jak się ma takich przyjaciół, to po co nam wrogowie, mówi Donald Tusk, krytykując Donalda Trumpa, ma na myśli między innymi kwestię wycofania Stanów Zjednoczonych z porozumienia z Iranem, ale także tych ceł, które mogą zostać nałożone na wiele państw. Pan też uważa podobnie? Czy martwią pana te ruchy prezydenta Donalda Trumpa?
Pytali mnie o to przed momentem amerykańscy dziennikarze w czasie konferencji prasowej. To moja odpowiedź jest krótka. No, pan Donald Tusk nie jest dzisiaj polskim politykiem, jest europejskim politykiem. A dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, a więc polskiego polityka, który z punktu widzenia polskich interesów patrzy na to, co się dzieje także poza granicami, najważniejsze jest, aby więzi euroatlantyckie były w jak najlepszej kondycji, bo my jesteśmy beneficjentem dobrze działających więzi euroatlantyckich. My, oczywiście jako Polska, ale w moim przekonaniu także my jako członek Unii Europejskiej, jako Unia Europejska, jako całość.
Panie prezydencie, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych to nie jest takie miejsce, w którym się akurat o tej sprawie rozmawia, ale co ze zwiększeniem obecności wojskowej w naszym regionie, w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie jest granica NATO, gdzie mamy realne zagrożenie ze strony Rosji.
Ale czyjej obecności wojskowej?
Amerykańskiej. Sił USA.
Ja cieszę się, że i uważam, że jest wielkim historycznym przełomem fakt, że wojska Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego są obecne dzisiaj na terytorium Polski. Jeszcze 3 lata temu tego nie było. Od samego początku mojej prezydentury, nawet jeszcze przed nią, kiedy byłem prezydentem elektem, spotykałem się z panem sekretarzem generalnym NATO, panem Jensem Stoltenbergiem i mówiłem mu wtedy, że oczekuję tego, że NATO pokaże, że żyje w tej pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy. A to oznacza dla mnie, że nie tylko Polska będzie w NATO, ale także NATO będzie w Polsce. I to się stało faktem. Szczyt NATO w Warszawie przesądził o tym i nie tylko zapadły postanowienia w przedmiocie obecności NATO na naszym terytorium i w państwach bałtyckich, ale przede wszystkim to zostało zrealizowane. I to jest wielka korzyść. Oczywiście ja bym chciał, żeby obecność sojusznicza w naszym kraju, w szczególności obecność amerykańska, się zwiększała, ale to w każdym przypadku musi być jednak decyzja tych, którzy wysyłają swoich żołnierzy, tak więc tutaj władze Stanów Zjednoczonych muszą podjąć w tej materii decyzję, władze innych państw w ramach działalności sojuszniczej też muszą podjąć takie decyzje i my jako Polacy witamy naszych sojuszników, naszych przyjaciół zawsze z otwartymi ramionami.
Panie prezydencie, spotkał się w czasie pobytu w Nowym Jorku pan również z przedstawicielami organizacji żydowskich. Czy rozmawiał pan o ustawie o IPN, czy być może ma pan swój pomysł na nowelizację tej ustawy? Czy ta kwestia była poruszana?
Była poruszana. Ja powiedziałem bardzo jednoznacznie, Czekam na werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Ja swoje zadanie jako prezydent wykonałem, przeanalizowałem zapisy ustawy, wzbudziły one moje wątpliwości. W związku z powyższym skierowałem ustawę do Trybunału Konstytucyjnego wraz z konkretnymi zarzutami. Czekam, aż Trybunał Konstytucyjny podejmie w tej sprawie rozstrzygnięcie.
Panie prezydencie, chciałbym zapytać też o sprawy krajowe. Wpuściłby pan Janinę Ochojską do Sejmu?
Mam wielki szacunek dla pani Janiny Ochojskiej i jej działalności. Sam byłem w Sejmie, uważam, że ta moja obecność tam była ważna i pomogła i cieszę się, bo zaraz później zostały podjęte konkretne negocjacje i w związku z tym konkretne ustalenia. Uważam, że rząd dużo zrobił i naprawdę dużo dał w tej sytuacji. Nie wszystkie żądania są możliwe do zrealizowania.
A działania rządu pana się podobają w tej sprawie?
Ja uważam, że pani minister Elżbieta Rafalska naprawdę bardzo wiele w tej sprawie zrobiła i podchodzi do tego cały czas z dużą empatią. Dobrze realizuje swoje obowiązki jako minister, no ale działa w takich realiach, jakie są. I nie jest w stanie dać każdemu wszystkiego, czego ten ktoś by oczekiwał, nawet jeżeli te oczekiwania są obiektywnie, można uznać je za uzasadnione, tak? Natomiast no, na pewno się stara i to, co przygotowała, z jednej strony podwyższenie świadczenia do wysokości renty, najniższej renty, tak, a z drugiej strony, co już jest faktem, bo nie tylko, że powstał projekt ustawy, ale ustawa została przyjęta przez Sejm, przyjęta przez Senat i podpisana przeze mnie i już wysłana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Więc ustawa jest i to jest konkret. Natomiast drugi element, niezwykle ważny, pakiet pomocowy, który ma wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami i jej rodziny, to jest drugi element, który pani minister zaproponowała i który pani minister realizuje i ja uważam, że to powinno być docenione.
To na koniec jeszcze mam jedno pytanie dla pana. Jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, lepiej współpracuje się panu z panem ministrem Błaszczakiem, czy lepiej było z panem ministrem Macierewiczem?
Przede wszystkim uważam, że z punktu widzenia urzędu prezydenta najważniejsze jest to, aby można było wykonywać tą funkcję zwierzchnika Sił Zbrojnych w sposób odpowiedzialny i skuteczny. I mogę powiedzieć tak, we współpracy z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem zapewniam, że to jest możliwe i że to się dzieje.
Panie prezydencie, w czasie pobytu w Nowym Jorku obchodził pan urodziny. Słyszałem, że była romantyczna kolacja i spacer ulicami Manhattanu. Podzieli się pan, nie, może nie wszystkimi szczegółami, ale tak już na koniec, jak wyglądały urodziny w Nowym Jorku?
Urodziny w Nowym Jorku były bardzo pracowite. Ja się śmieję, że przestałem być mężczyzną po 40, stałem się mężczyzną pod 50. Żona też się ze mnie śmieje.
Ale to chyba niczego w pana życiu nie zmieniło.
Nie, no to taki... Ja podchodzę do tego ze spokojem i z pokorą przyjmuję upływający czas. I doświadczenia też, które się zdobywa no, w życiu po prostu. Im żyje się dłużej, tym doświadczenie życiowe jest większe. Rzeczywiście wczoraj po pracy wieczorem zaprosiłem żonę na kolację. Byliśmy no, w zasadzie tylko we dwoje. Bardzo, bardzo miło w bardzo miłej restauracji w Central Parku. Natomiast no nie było jakichś wielkich możliwości spacerowania po ulicach Manhattanu, ponieważ bardzo deszcz padał i pogoda nie sprzyjała spacerom.
Trzeba było pójść na Broadway, tak jak Barack Obama. Następnym razem.
Proszę pamiętać, że dzisiaj był bardzo ważny dzień i nie można sobie było wczoraj pozwolić na jakieś świętowanie, bo jednak dzisiaj od rana jest tutaj debata w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, z całą pewnością jeden z najważniejszych momentów mojego urzędowania jako prezydenta Rzeczypospolitej.
Panie prezydencie, to w takim razie spóźnione, ale szczere życzenia. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję.
Mężczyźnie pod 50.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Dziękuję.